Czasy Jezusa tutaj na ziemi, jak wiemy, były bardzo trudne, dlatego że przyszedł do swego narodu, a widzimy, że nie był przyjęty w taki sposób, jak Mesjasz, jak Zbawiciel, jak prawdziwy prorok. Większość z nich, a szczególnie uczeni w Piśmie, faryzeusze, odrzucili Jego naukę, odrzucili Jego cuda, uważali Jego za fałszywego proroka. I Jezus cały czas im to mówił, nie ukrywał, jak to czytaliśmy przez naszą wspólną modlitwą, w jaki sposób zachowywał się naród izraelski wobec proroku, w jaki sposób zachował się wobec Niego, jak to jest trudne, kiedy się głosi prawdziwe, żywe Słowo Boże. Jezus nie został, jak mówi już, przez nie przyjęty, a było zapisane w Piśmie Świętym około 300 proroc, które się wypełniły w Jezusie Chrystusie przed tym czasem. I jeszcze większość jest, które się nie wypełnili, mają się wypełnić w przyszłości. Naród izraelski, jeżeli chodzi o uczonych w Piśmie czy faryzeuszy, mogli dobrze o tym wiedzieć, dlatego że studiowali, poznawali te Boże prawdy, wiedzieli o tym, ale oni myśleli, szczególnie faryzeusze i sadyceusze i uczeni w Piśmie, o tym życiu doczesnym, dobrobycie materialnym, wielkiej monarchii izraelskiej. Oni myśleli tutaj rządzić, królować na ziemi, nie myśleli wcale o zmartwychwstaniu, o życiu wiecznym. Dopiero faryzeusze wierzyli w zmartwychwstanie. Natomiast sadyceusze i uczeni w Piśmie nie wierzyli w to. Oni oczekiwali tutaj szczęścia i dobrobytu i panowania nad wszystkimi narodami. Jak to jest w naszym życiu? Czego my oczekujemy od Boga? Czy oczekujemy zbawienia, życia wiecznego w Bożym Królestwie, czy dobrobytu, szczęścia tutaj na ziemi? Widzimy, że przechodzimy tutaj wiele trudności, różnych kataklizmów, nieszczęść, które dzieją się i obto szczególnie obwinia się Boga, że to Bóg jest temu wszystkiemu winien, niektórzy tak myślą, ale w rzeczywistości to człowiek jest winien upadku, grzechu i nieprawości. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie się upamiętali, żeby ludzie pokutowali, nawrócili się, przyszli do Boga i zaczęli to nowe życie w Chrystusie, żeby porzucili ten stary, zbuntowany styl życia Adama z Ewą, który zbuntowali się, jak wiemy, w ogrodzie Eden. Zbuntowali się przeciwko Bogu. I ten bunt ludzki przeszedł na cały rodzaj ludzki. Mało tego, do tego nakłonił ich, jak wiemy, wróg, czyli szatan, który był tym aniołem Bożym, a który stał się później przeciwnikiem Bożym. I on dalej działa i dalej sprowadza ludzi na manowce. Chciałbym dzisiaj mówić na temat kazania Piotra. To już będzie jego drugie kazanie, które jest poparte też uzdrowieniem. On wraz z Janem, wchodząc do świątyni, to jest zapisane w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich, uzdrowili chromego, który 40 lat nie mógł chodzić od swego urodzenia. A tutaj dokonał się jawny cud i to w imieniu Jezusa Chrystusa. Był czas, kiedy Jezus, jak wiemy, został ukrzyżowany, został zabity i też uczeni w Piśmie, sadyceusze szczególnie i też cały Sanhedryn nakazali to, że żeby głosić, że Jezus został ukradziony przez uczniów, ale w rzeczywistości tak nie było. Jezus zmartwychwstał. I tutaj Piotr chce z Janem pokazać, że Jezus żyje naprawdę. Że Jezus nie umarł i przez Jego imię dokonuje się jawny cud. Cud uzdrowienia. Czemu też nie da się zaprzeczyć. I to czytamy w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale. Nie będę wszystkiego czytał, tylko od 3 wiersza. Tutaj ten ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę, a Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekli: spójrz na nas. On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go natychmiast, też wzmocniły się nogi jego i kostki i zerwawszy się stanął i chodził i wszedłszy z nimi do świątyni, przechadzając się, podskakując i chwaląc Boga. Cały lud był z tego zdziwiony, w jaki sposób to się dokonało, ale Piotr dalej wyjaśnia to, że to nie on i nie jego moc tego dokonała, tylko to dokonał w imieniu Jezusa Chrystusa, który został przez nich skazany na ukrzyżowanie, przez Radę Najwyższą. Rada Najwyższa wymusiła to na Piłacie, żeby Jezus został skazany na ukrzyżowanie. I dalej od 12 czytamy: ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu: mężowi izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakobyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi. Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteście. I przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, kto którego widzicie i znacie, wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach was wszystkich. Piotr, który się zaparł niegdyś Jezusa Chrystusa, kiedy on był skazany, teraz widzimy, że on z odwagą głosi Słowo Boże i zobaczmy, nawet mówi dla tych wszystkich, którzy tutaj są, że oni są winni jego śmierci ze względu na to, że go niesłusznie oskarżyli i osądzili, a on jest sprawcą życia i błogosławieństwa Bożego. I przez niego dokonał się ten prawdziwy, jawny cud. I dalej czytamy od 22 wiersza. Wszak Mojżesz powiada proroka, jak ja spośród braci waszych wzbudzi wam Pan Bóg, Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie i stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiono będzie. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni. Wy jesteście synami proroków przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama: w potomstwie Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg najpierw, budziwszy Syna swego, posłał Go, aby wam błogosławił, odwracając każdego z was od złości waszej. I tutaj widzimy, Piotr posługuje się Słowem Bożym i proroctwem. Tutaj nie mówi sam nic od siebie, ale głosi w wielkie prawdy Boże, a nie tylko te prawdy, tylko proroctwo, które było zapisane o Jezusie Chrystusie w Starym Przymierzu. Także dla nich, jako Rady Najwyższej, powinno być to, było zrozumiałe, że Jezus Chrystus jest tym naprawdę posłanym Panem, Bogiem i Zbawicielem. Ale oni dalej w to nie wierzyli, a mało tego, jak czytamy w 4 rozdziale, wtrącili Jana i Piotra do więzienia. I tutaj czytamy w 4 rozdziale, a gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani, dowódca straży świątynnej oraz saduceusze oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę nowinę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. Także widzimy tutaj, co się dzieje. Zamiast przyjąć te Boże prawdy, które Piotr głosi, oni dalej to odrzucają. Kapłani, widzimy, wezwali dowódcę straży oraz saduceusze i wtrącili ich do więzienia. Jakże trudno jest głosić to, co jest prawdziwe i tą zdrową naukę, która pochodzi od Boga. Że ci uczeni w Piśmie, którzy mieli sami stać kapłani na straży Słowa Bożego, byli przeciwko Bogu. To jest nieporozumienie. Ci, którzy mieli być świadectwem dla swego narodu, narodu izraelskiego, znając Boże Słowo dokładnie, znając też to, że Jezus jako Chrystus był Zbawicielem, którzy osądzili Go, skazali na ukrzyżowanie, tutaj widzimy jawny cud, dalej chcą sądzić Piotra i Jana za to, że głoszą Jezusa Chrystusa, który, przez którego imię został ten człowiek uzdrowiony. Tutaj trudno jest osądzić takich ludzi, którzy nic nie uczynili, tylko powiedzieli prawdę. Z jednej strony Piotr głosi w kazaniu swoim prawdę, prawdę o tym proroctwie, co było napisane na temat Jezusa Chrystusa, a tu jest jeszcze jawny cud. I liczba tych, którzy uwierzyli, wzrosła do 5000. Wiemy, że za pierwszym razem uwierzyło 3000 w pierwszym kazaniu Piotra, a tutaj widzimy, że liczba wzrosła do 5000 już tych, którzy uwierzyli. Czyli 2000 uwierzyło i ta liczba już zboru liczyła 5000. Czyli wzrosła do 5, bo niektórzy mówią, że 5000 osób uwierzyło po raz drugi. Nie. Tutaj wyraźnie pisze, że liczba wzrosła do 5000. Czyli te 2000 teraz uwierzyło i w sumie było już 5000 tych, którzy uwierzyli, że Jezus jest Panem, Bogiem i Zbawicielem, że On zmartwychwstał i przez Jego zmartwychwstanie każdy, kto uwierzy w tą ofiarę Jezusa Chrystusa, otrzyma zbawienie i życie wieczne. I tutaj widzimy dalej, co się dzieje następnego dnia, dlatego że był już wieczór i Rada Najwyższa nie mogła osądzić Piotra i Jana. Dopiero rozpoczęli to na drugi dzień, kiedy to był już następny dzień, mogli dokonać tej rozprawy. I pisze, następnego dnia, zebrali się w Jerozolimie ich przyłożeni, starsi, uczeni w Piśmie, oraz Ananiasz, arcykapłan, i Kajfasz, i Jan, i Aleksander, i wszyscy ich, ilu było z rodu arcykapłańskiego. I przystąpiwszy ich pośrodku, pytali się, jaką mocą albo w czyim imieniu to uczyniliście. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, Przełożeni ludu i starsi, jeżeli my dziś jesteśmy przesłuchiwani z powodu dobrodziejstwa wyświetrzonemu człowiekowi chromemu, dzięki czemu został on uzdrowiony, to niech wam wszystkim, całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych i dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budowniczy, on stał się kamieniem węgielnym. Zobaczmy, że nie tylko Piotra i Jana wtrącono do więzienia, ale też tego człowieka uzdrowionego. I oto wyobraźmy sobie radę, która siedzi półkolem i oni stoją przed tą radą najwyższą i rada tutaj przesłuchuje ich, w jaki sposób wy dokonaliście tego cudu, w czyim imieniu to uczyniliście. I oni tutaj wyraźnie mówią do nich, do rady. Piotr mówi, że to wszystko stało się w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, że ten kamień, który jest kamieniem węgielnym, on po prostu został przez nich odrzucony. W pierwszym liście Piotra, Piotr też mówi na ten temat, to już jest, też dotyczy się tych, którzy uwierzyli, kiedy to zbory już zaczęły powstawać, o tym kamieniu, że tym kamieniem jest Jezus Chrystus, to jest pierwszy Piotra, drugi rozdział, trzeciego wiersza czytamy. Gdyżeście zakostowali, że dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy i nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną dla niewierzących, zaś kamień, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potkną się on, na co zresztą są przeznaczeni. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Także widzimy tutaj zachętę Piotra do tego, że my jesteśmy tym rodem wybranym, rodem kapłańskim, że mamy rozgłaszać cnoty tego Jezusa Chrystusa, który jest błogosławieństwem, który jest tą skałą, a my jesteśmy tymi kamieniami, tą budowlą w Jezusie Chrystusie, jeżeli przyjęliśmy Go jako swego Pana, Boga i Zbawiciela, który zbawił nas, jak wiemy, darmo z łaski poprzez wiarę, dzięki temu, że to Bóg pokierował nas w tym kierunku. To nie my sami z siebie nie jesteśmy nic w stanie uczynić i sami z siebie też nie uwierzyliśmy, ale to stało się dzięki Bożej łasce i dzięki Bożej miłości, dlatego że Bóg zobaczył nas jako tych, którzy powinni być w Jego szeregach i nas powołał, i nas prowadzi, nami opiekuje się. To jest bardzo dobre te kazanie Piotra, dlatego że ono nas uczy, w jaki sposób my mamy głosić Boże prawdy, czyli opierając się o Jezusa Chrystusa, nie szukając własnej chwały, ale chwały Bożej, tak jak to mówił Piotr, z drugiej strony też poprzez moc działającego Ducha Świętego. W tym wypadku akurat nastąpiło uzdrowienie. Bóg po prostu jest w stanie czynić znaki i cuda w każdym czasie, kiedy tylko może to się stać. A jeżeli to się nie dzieje, to też mamy głosić mimo wszystko to Boże błogosławieństwo, które Jezus Chrystus uczynił dla nas, dla naszego dobra, jako to świadectwo naszej wiary. I też jeszcze Jezus mówił za życia, kiedy był wśród, chodził, przepraszam, wśród faryzeuszy, też mówił o tym w przypowieściach. I to jest w Ewangelii Mateusza, w 21 rozdziale czytamy od 33 wiersza. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wykopał w nią prasę i zbudował wieżę, wydzierżawił ją wieśniaką i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego. Jednego zabili, drugiego zabili, a trzeciego okamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale i im uczynili to samo. W końcu posłał do nich syna swojego, mówiąc: uszanuję syna mojego. A gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, nuże zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczynił owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromocznie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzeczy im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach? Kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym. Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówię, i usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Tak jak już mówiłem, uczeni w Piśmie, którzy zrozumieli naukę i to, co mówił Jezus Chrystus, wiedzieli, że On mówił o nich, że to oni są wrogami Bożymi, wrogami Jezusa Chrystusa, który jest tym kamieniem węgielnym, szukają powodu, żeby Go zamordować, żeby Go zabić. Jakie to jest przykre, to, że ci ludzie, którzy znają Słowo Boże, w taki, a nie inny sposób postępują. To już nie mówi się o tych, którzy są niewierzący, czy ateistów, czy jakichś innych ludzi, którzy w ogóle nie czytali Pisma Świętego, nie słuchali, nie znają Słowa Bożego. Ale mówi się o tych, którzy znają to Słowo Boże, a jednak zaprzeczają tej Bożej prawdzie. I oto tak samo Piotr, stając z Janem przed Radą Najwyższą, którzy byli skazani, on ich zaczyna oskarżać. Oskarżać, że to oni są winni tego wszystkiego. On się wcale nie broni, ale mówi o tym, że to oni przyczynili się do ukrzyżowania i śmierci Jezusa Chrystusa jako tego Pana, Boga i Zbawiciela. Tutaj Piotr już ma tą wielką odwagę i mówi odważnie, patrząc na tego człowieka uzdrowionego. 14 wiersza czytamy. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. I dalej kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i naradzali się między sobą, mówiąc: cóż poczniemy z tymi ludźmi? Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozniosło, zagrozimy im, aby o tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. I tutaj Piotr mówi, lecz Piotr i Jan odpowiedzieli im i rzekli, czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy, a oni zagrozili im ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, o co mogliby ich ukarać, a to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysławiali Boga za to, co się stało, bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Także tutaj rada nie miała powodu do tego, żeby ich skazać. Natomiast Piotr im wszystko wytknął, to, co oni uczynili z Jezusem Chrystusem jako dawcą życia, że w nikim innym nie ma zbawienia, jak on mówi tu w 12 wierszu, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez którego moglibyśmy być zbawieni. To powiedział przed Radą Najwyższą. Uwierzyli? Nie uwierzyli. Także głosząc Słowo Boże, trzeba głosić te Boże prawdy o Jezusie Chrystusie, o Jego łasce i miłości, ale nie wszyscy w to uwierzą. Trzeba zdać sobie z tego sprawę. Skoro poprzez cuda, takie wielkie znaki, jakie wtedy towarzyszyły, kiedy to apostołowie głosili te Boże prawdy, większość ludzi odrzucała, szczególnie uczeni w Piśmie, nie chcieli przyjąć tej Bożej prawdy, że Jezus jest tym Panem, Bogiem i Zbawicielem. I tak samo jest i dzisiaj. Dzisiaj też większość ludzi nie chce przyjąć Bożych prawd o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Jeszcze chciałem przeczytać tutaj, kiedy to osądzano Jezusa Chrystusa, kiedy On stał przed namiestnikiem, z 27 rozdziału Ewangelii Mateusza, od 11 wiersza. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał Go namiestnik, czy Ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, Ty sam to mówisz. A gdy Go oskarżali, jak arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł Mu Piotr, czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko Tobie? Lecz On nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił, a na święto zwykł był namiestnik wypuszczać z ludu jednego więźnia, którego chcieli, i mieli wówczas osławionego więźnia zwanego Barabasz. Gdy się więc zebrali, rzekł do nich Piotr, którego chcecie, aby wam wypuścił? Barabasza czy Jezusa, którego zowią Chrystusem? Widzieli bowiem, że z zawiści go wydali, a gdy on siedział na krześle sędziowskim, posłała do niego żona i kazała mu powiedzieć, nie wdawaj się z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie w niego wiele wycierpiałam. Ale arcykapłani starsi nakłaniali lud, aby prosił o Barabasza, a Jezusa, aby strącono. A namiestnik odpowiadając, rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli Barabasza, rzecze im Piotr. Cóż więc... A co pani starsi ludu, aby prosili o Barabasza, a Jezusa, aby strącono. A namiestnik odpowiadając, rzekł im, jak chcecie, którego z tych dwóch mam wam wypuścić? A oni odrzekli Barabasza, rzekł im Piłat, cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego zowią Chrystusem, na co wszyscy, niech będzie ukrzyżowany. Ten zaś rzekł, cóż więc złego uczynił, ale oni jeszcze głośniej wołali, niech będzie ukrzyżowany. A Piłat ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zdjął się zmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł, nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając, rzekł, krew jego na nas i na dzieci nasz. I to właśnie spotkało naród izraelski później, kiedy 70 lat po Chrystusie, po Jego zmartwychwstaniu została Jerozolima i świątynia zrównana z ziemią. Jezus, jak wiemy, płakał nad Jerozolimą. Jezus cały czas pragnął, żeby ludzie, a szczególnie naród ten izraelski, który był narodem wybranym, przyjęli to Boże poselstwo, Boże prawdy, ale oni tego nie uczynili. Dlatego Bóg pokazał dla całego świata, że z jednej strony okazuje tą wielką łaskę i miłość przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za grzechy ludzkości, ale też jest sprawiedliwy sąd dla tych, którzy Go odrzucają, którzy skazują Jego za to, że On jest tym fałszywym prorokiem, tak jak tutaj naród izraelski. Jak to jest w naszym życiu? Czy my przyjęliśmy Jego jako swego osobistego Zbawiciela i trwamy w wierze i głosimy te Boże prawdy dla ludzi, którzy giną? Bo to nasze grzechy przybiły Jezusa Chrystusa do krzyża, żeby nie Jezus Chrystus, jak śpiewaliśmy, nie mielibyśmy zbawienia, nie mielibyśmy odkupienia, ale Jezus Chrystus jest naszym Panem, Bogiem i Zbawicielem. I w Nim tylko jest nasza cała nadzieja. Nie bądźmy tacy jak Piłat, który umywa ręce, nie staje po stronie ani Jezusa, ani po stronie tych, którzy oskarżali. On mówi, że on jest niewinien tej krwi, ale też nie przyjmuje tego Jezusa jako Pana, Boga i Zbawiciela, tylko chce umyć swoje ręce. Czyli taki człowiek letni, a człowiek letni, jak wiemy, nie wejdzie do Bożego Królestwa. Nie można ukrywać swojej wiary, nie można ukrywać swojej nadziei, która darowana nas jest w Jezusie Chrystusie, ale też rozgłaszać tą dobrą nowinę o zbawieniu, dlatego że to wszystko jest Bożą łaską i miłością dla nas i Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli Jego świadkami. My, którzy zakosztowaliśmy tej Bożej łaski, tej Bożej miłości poprzez to, że Bóg wyrwał nas z tego świata i postawił na tą drogę wiary, żebyśmy byli światłością i solą dla tego świata, a też mogli z odwagą głosić Boże prawdy. Ale żeby to się działo, to musimy trwać, jak już poprzednio mówiłem w kazaniu, w krzewie winnym, czyli przynależeć do Jezusa Chrystusa, być Jego dziećmi, a On będzie nas używał i budował to ciało Chrystusowe. Amen.